co to znaczy Trzecia Rzeczpospolita? O co tu właściwie chodzi? Dlaczego ma ona być zastąpiona Rzeczpospolitą Czwartą? Trzecia Rzeczpospolita jest jakąś formą państwowości polskiej. Kolejną formą państwowości polskiej, bo Polska ma już ponad 1000 lat, ale w ciągu swojej ponad 1000-letniej historii zmieniały się formy tej państwowości. Najpierw Polska była księstwem, potem od 1025 roku, od koronacji Bolesława Chrobrego, była królestwem. Potem była zlepkiem księstw podczas rozbicia dzielnicowego. Po zjednoczeniu ziem polskich przez Władysława Łokietka znowu stała się królestwem. I tak była królestwem, aż zaczęła ewoluować w kierunku ustroju republikańskiego. I po roku 1569, po Unii Lubelskiej, już jest nazywana Rzeczą Pospolitą Obojga Narodów. Rzeczą Pospolitą, a więc wiadomo, że ustrój republikański miała dziwna sytuacja, bo przecież miała króla. No to czyżby przodkowie nie wiedzieli, w jakim państwie żyją, w jakim ustroju politycznym żyją? Nie, wiedzieli bardzo dobrze. Najlepszą ilustracją tego, że wiedzieli doskonale, w jakim ustroju politycznym żyją, był wybór pierwszego króla elekcyjnego, Henryka Waleriusza. I kiedy on został wybrany, on rezydował w Paryżu, do Paryża pojechała delegacja polska z przewodniczącym tej delegacji, kanclerzem Zamoyskim, i przedstawiła, dziękuję bardzo, i przedstawiła Henrykowi warunki, pod jakimi może on przyjąć w Polsce panowanie. I te warunki potem były przedstawiane każdorazowemu królowi elekcyjnemu i od imienia Henryka były nazywane artykułami henrykowskimi. I te warunki były dosyć ciężkie dla Henryka przynajmniej. I on się wahał, czy je zaprzysiąc. I wtedy kanclerz Zamoyski mu powiedział, widząc jego wahania: si non jurabis non regnam. Jak nie przysięgniesz, nie będziesz panował. I to pokazywało, kto tutaj jest najważniejszy. Że najważniejszy nie jest król, chociaż został wybrany, tylko najważniejszy jest naród, który go wybrał i który postawił mu warunki, pod jakimi zgodzi się przyjąć jego panowanie, jego funkcję, jak gdyby dożywotniego prezydenta państwa polskiego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I to oznaczało, że naród był suwerenem, że naród wiedział, że jest suwerenem, że naród wiedział, że to on dyktuje warunki. I proszę Państwa, ta republikańska forma, bo różnica między monarchią a republiką polega na tym, że w monarchii suwerenem jest król, a w republice suwerenem jest naród. I ta republikańska forma rządów i ustrój republikański przetrwał w Polsce aż do Konstytucji 3 maja, kiedy to autorzy Konstytucji 3 maja postanowili odejść od republikańskiej formy rządu i od demokracji politycznej. Odejść, bo przywracali monarchię dziedziczną, a więc już nie naród decydował o tym, kto będzie jego dożywotnim prezydentem, tylko zasady genetyki decydowały, a więc czynnik obiektywny. A poza tym Konstytucja 3 maja, a właściwie ustawy Sejmu Stowarzyszonego ograniczały demokrację, ponieważ pozbawiały szlachtę gołotę prawa wybierania posłów na sejmikach, czyli pozbawiały szlachtę gołotę praw politycznych. Krótko mówiąc, mówię o tym, dlatego przypominam, że 3 maja przy kolejnych obchodach święta rocznicy Konstytucji ludzie opowiadają, że jest to wielkie święto polskiej demokracji. No właśnie, akurat odwrotnie. Akurat odwrotnie. Konstytucja 3 maja demokrację ograniczała i autorzy Konstytucji upatrywali w tym remedium na lekarstwo, które może zapobiegnie śmierci państwa. Przecież likwidowano liberum veto, likwidowano, ograniczano demokrację. Ale te reformy nie zostały wprowadzone w życie, ponieważ ówcześni, dzisiaj to byśmy ich nazwali przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zablokowali te reformy, łącząc się z Konfederację Targowicką. To nie było tak, proszę Państwa, że w Konfederacji Targowickiej uczestniczyli sprzedawcy kobiet. tam sprzedawczykowie, owszem, agenci uczestniczyli, ale dużo było ludzi takich, którzy naprawdę uważali, że konstytucja 3 maja ogranicza wolność. A w demokracji to ona ograniczała się jak najbardziej, to była prawda. I wielu ludzi nie chciało się z tym pogodzić, żeby liberum weto, żeby szlachta było ta, nie mogła wybierać posłów i tak dalej. I zablokowali to skutecznie. Ale rezultatem było powstanie Kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski, śmierć państwa. I od tamtej pory na terenie państwa polskiego instalowane są okupacyjne formy państwowości polskiej. Okupacyjne, takie jak Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe i PRL. Ja nie po to nazywam, nie dlatego nazywam te formy państwowości okupacyjnymi, żeby komuś dokuczyć, tylko dlatego, że wspólnym mianownikiem dla tych form państwowości było to, że ostateczne decyzje co do losów państwa polskiego i co do losów narodu polskiego zapadały poza Polską. Zapadały poza Polską, albo Napoleon podejmował je w czasie księstwa warszawskiego, albo cesarze rosyjscy, albo wreszcie Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Krótko mówiąc, suwerenność narodu polskiego została zawłaszczona przez tamte obce czynniki. Zawłaszczenie po łacinie to jest okupacja. Czyli to były formy okupacyjne, to jest określenie ścisłe. To nie jest określenie obelżywe, tylko to jest określenie ścisłe. Po prostu. Ono pokazuje, gdzie był punkt ciężkości, gdzie się znajdowała suwerenność państwowa. I dopiero teraz możemy sobie odpowiedzieć, zadać pytanie. A jak jest trzecią Rzecząpospolitą? Czy to jest forma suwerenna państwowości polskiej, czy to jest kolejna forma okupacyjna państwowości polskiej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie rzetelne, bo to jest ważne pytanie, musimy cofnąć się w czasie do roku 80. Co się stało w roku 80? Ano, znaczna część społeczeństwa, może nawet większa część społeczeństwa, zbuntowała się przeciwko partii. Zbuntowała się przeciwko partii i pod wpływem, pod naciskiem tego buntu, pod naporem tego buntu, partia zaczęła się rozpadać. I wskutek tego rozpadu zaczęła się wytwarzać próżnia polityczna. Ale natura nie znosi próżni, a zwłaszcza próżni politycznej. I tę próżnię polityczną powstałą w wyniku rozpadania się partii zaczęły wypełniać tajne służby wojskowe i cywilne. I tajne służby już przeprowadziły stan wojenny i zaznaczyły swoją nadrzędność nad partią. Symbolicznie zaznaczyły w taki sposób, że generał Jaruzelski internował Edwarda Gierka. Chociaż nie było właściwie takiej potrzeby, bo Edward Gierek nie stwarzał żadnego niebezpieczeństwa ani dla stanu wojennego, ani dla generała Jaruzelskiego. To nie było tego powodu, tylko to było pokazanie nam. Patrzcie, partia już się nie liczy, tylko my się liczymy. My to znaczy tajne służby. I proszę Państwa, tajne służby przeprowadzają stan wojenny i w połowie lat 80. dochodzi do konfrontacji między cywilnymi i wojskowymi tajnymi służbami. Pierwszym takim symbolicznym początkiem tej konfrontacji, widocznym początkiem tej konfrontacji jest zabójstwo księdza Popiełuszki w październiku 1984 roku, a końcem takim symbolicznym tej konfrontacji, jednocześnie wskazującym na całkowite zwycięstwo wywiadu wojskowego, jest zdymisjonowanie takiego arcyubeka generała Mirosława Milewskiego. On został przypomniany niedawno w audycji telewizyjnej o aferze Żelazo. To był taki, no UB chyba odłożył. No i on został z trzaskiem zdymisjonowany. To było pokazanie, też znowu nam pokazanie. Patrzcie już, oni się nie liczą. Teraz tylko my. My, to znaczy wojskowe służby tajne, które w drugiej połowie, w końcówce lat 80. były absolutnym hegemonem sceny politycznej, bo ani partia, ani cywilne służby się nie liczyły. I wywiad wojskowy przeprowadza transformację ustrojową. Wywiad wojskowy przeprowadza transformację ustrojową, generał Czesław Kiszczak, szef Wywiadu Wojskowego, od urodzenia też w Wywiadzie Wojskowym chyba, jest gospodarzem Okrągłego Stołu. Jako gospodarz Okrągłego Stołu zaprasza do Okrągłego Stołu również przedstawicieli strony społecznej. Dlaczego akurat tych, a nie tamtych, no to nie wiem, bo generał Kiszczak mi się nie zwierzał, ale przypuszczam, że do jednych miał większe zaufanie, a do drugich mniejsze i zapraszał tych, do których miał większe zaufanie. Ja na jego miejscu tak samo robię. Generał Jaruzelski też był człowiekiem Wywiadu Wojskowego, teraz to już wiemy na pewno, wtedy żeśmy tak przypuszczali, tylko a teraz już to wiemy na pewno. I proszę Państwa, Wywiad Wojskowy przeprowadził transformację ustrojową i przetrwał wszystkie jej zakręty w stanie nietkniętym aż do dnia dzisiejszego. I nam się wydawało, tak jak powiedziała pani Szczepkowska, 4 czerwca 89 roku, mam dla Państwa dobrą wiadomość, właśnie dzisiaj upadł komunizm, myśmy myśleli, że to prawda, że to naprawdę, ale straszliwie się myliła i ona i my, bo to jeszcze nie upadł komunizm. To Państwo pamiętacie, 4 czerwca, to była też taka charakterystyczna rzecz, w wyborach 4 czerwca została wycięta lista krajowa. Państwo pamiętacie, tam gdzie byli najbardziej zasłużeni towarzysze. I co się wtedy stało? Wtedy generał Kiszczak powiedział, jeżeli lista krajowa nie zostanie przywrócona, to my odwołujemy całe wybory. Przestajemy się tu bawić za jakąś demokrację. I przedstawiciele strony społecznej w osobach Tadeusza Mazowieckiego i Janusza Onyszkiewicza i Lecha Wałęsy zgodzili się na to, na zmianę ordynacji wyborczej w trakcie wyboru. To jest wypadek bez precedensu w historii parlamentaryzmu. Zgodzili się na zmianę ordynacji wyborczej w trakcie wyboru, bo pan Tadeusz Mazowiecki powiedział, że umów należy dotrzymywać. Ale nie miał na myśli umowy z wyborcami, tylko umowy z kimś, która była umową ważniejszą niż umowa z wyborcami. I z przypadkami tej podwójnej lojalności myśmy się stykali i później. Ale wtedy zetknęliśmy się po raz pierwszy w sposób tak brutalny. Także od razu się wyjaśniło, że pani, o w podwójnych dniach się wyjaśniło, że pani Szczepkowska nie miała. Jeszcze nie upadł. Nie wtedy. I proszę Państwa, zobaczyliśmy trochę więcej. Kolejna odsłona tej podwójnej lojalności nastąpiła znowu 4 czerwca, tylko 92 roku. I kiedy został obalony rząd Jana Olszewskiego za próbę ujawnienia agentury w strukturach państwa. Okazało się, że przeciwko niemu powstała natychmiast koalicja grubej kreski złożona i z przedstawicieli dawnej strony rządowej, i z przedstawicieli strony społecznej. Okazało się, że ta podwójna lojalność znowu się ujawniła i znowu ta lojalność wobec kogoś anonimowego dobroczyńcy ludzkości okazała się silniejsza niż lojalność wobec wyborców, wobec państwa. No i trochę więcej żeśmy się zaczęli dogadywać dopiero ostatnio, kiedy zaczęły działać sejmowe komisje śledcze. Z jednej komisji śledczej się dowiedzieliśmy, że istnieje jakaś, że tu myśl, demokracja, wybory i tak dalej, a tu istnieje jak nigdy nic grupa trzymająca władzę, która działa cały czas ta sama, bez względu na to, jakie wybory są. No i komisja, która badała aferę Rolesu, pokazała, że wszystkie nici prowadzą w jedno miejsce. Do wywiadu wojskowego, do wojskowych służb informacyjnych. To znaczy, że to jest twarde jądro naszej młodej demokracji. I teraz już po wyjaśnieniu sobie tego wszystkiego możemy zadać pytanie, to w takim razie, czy trzecia Rzeczpospolita polegała na tym, że suwerenność zawłaszczona przez władze Związku Sowieckiego została zwrócona narodowi polskiemu, czy też nie została zwrócona, tylko przechwycona przez wywiad wojskowy, przez radę wojskową, która nadal jest suwerenem, a my tylko uczestniczymy w jakimś takim, w jakimś spektaklu, którego reżysera do końca nie rozpoznajemy, ani też nie znamy zakończenia tego spektaklu. Otóż, proszę Państwa, wygląda na to, że tak właśnie jest, że suwerenność nie została narodowi zwrócona. A zatem, jeżeli chcemy doprowadzić do zakończenia III Rzeczypospolitej i utworzenia Rzeczypospolitej IV jako kolejnej formy państwowości polskiej, to ona może się również tylko w jednym, czy powinna się również co najmniej w jednym punkcie, że suwerenność powinna zostać zwrócona narodowi. Że nie żadne mafie będą suwerenami, tylko rzeczywiście naród będzie suwerenny. Czy to się uda, czy nie, to zaraz się wyjaśni. Proszę Państwa, przy okrągłym stole w 1989 roku zostały zaprojektowane różne rzeczy. Między innymi został zaprojektowany ład medialny. Ład medialny, który w największym skrócie polegał na tym, że pewne środowiska uzyskały prawo wypowiadania się w imieniu całego społeczeństwa. Inne środowiska tylko we własnym imieniu, a jeszcze inne w ogóle miały się nie odzywać. Tylko miały słuchać i ewentualnie, gdyby był taki rozkaz, to miały się radować. No i tak było. I tak było do momentu, dopóki 14 lat temu, ponad 14 lat temu, nie powstała w Toruniu taka niszowa radiostacja. Założyło ją tam paru księży zakonników. Taka niszowa radiostacja, na którą nikt nie zwrócił uwagi, bo to tak się wydawało, że to będzie takie folklorystyczne radio dla Irokezów, którzy tam się modlą, to niech tam się modlą, czas z nimi, prawda? Komu to szkodzi, tam to Irokezi niech tam się kotwują we własnym czasie. No i dlatego to w ogóle powstało. Bo tak to by nie powstało, gdyby nie zostało zlekceważone. Ale na szczęście zostało zlekceważone. No i, ale okazało się, że ta niszowa rozgłośnia stała się narzędziem, dzięki któremu Irokezi skazani na milczenie uzyskali możliwość przemawiania własnym głosem. No wszystko jedno, czy ten głos jest mądry, czy nie mądry, czy tam trafny, czy nie trafny, atrakcyjny, czy nie atrakcyjny, ale własny jest. Ale własny. I co to za środowisko tych Irokezów? No, na prima vista to można by powiedzieć, że to środowisko katolickie, ale to nie jest do końca prawda. Bo na przykład współpracownikiem Radia Maryja jest taki profesor Bogusław Wolniewicz, profesor filozofii. Jaki z niego żaden katolik, bo on w ogóle jest niewierzący. A to nic nie szkodzi, że on współpracuje z Radiem Maryja i tam się pojawia i już puszczają na anteny i nikt go nie cenzuruje, on mówi co chce. Proszę Państwa, bo katolickość nie jest, okazuje się, że katolickość nie jest wystarczającym wspólnym mianownikiem do scharakteryzowania tego środowiska. A co jest takim mianownikiem wspólnym? Żeby już profesor Wolniewicz i jemu podobni, bo faktycznie jest więcej. Żeby oni też zostali tym objęci. Wydaje mi się, że takim wspólnym mianownikiem jest to, że to środowisko myśli w kategoriach polskiego interesu państwowego. I to większość ludzi jest wierzących, ale mówię, nie wszyscy. I ci, którzy pod ten wspólny mianownik są objęci tym wspólnym mianownikiem, to oni, to było to środowisko, które było skazane na milczenie, które zaczęło przemawiać własnym głosem. Głosem polskiego interesu państwowego, tak jak go rozumieją czasami w sposób irytujący mnie na przykład. Ale to jest własny głos, liczy się autentyzm. Liczy się autentyzm. I proszę Państwa, to oczywiście zaczęło budzić pewien niepokój. Bo w międzyczasie audytorium tej rozgłośni, która jak mówię, była pomyślana jako skansenowa dla Irokezów, zaczęło się rozrastać. Zaczęło się rozrastać i tam coraz więcej ludzi naprawdę reprezentujących różne środowiska, często takie, o których by nikt nie posądzał, że one tam się identyfikują. A się identyfikują. No i to zaczęło budzić niepokój, bo tu jest pewna analogia z sytuacją wojskową. Państwo, którzy się interesują może sprawami wojskowymi, to wiedzą, że w dzisiejszych operacjach wojskowych nie można liczyć na powodzenie bez uchwycenia i utrzymania panowania w powietrzu.
To jest warunek sine qua non, bo jak ktoś, bo wojna w Iraku pokazała, co się dzieje z tymi, co nie mają panowania w powietrzu. I odpowiednikiem panowania w powietrzu w operacjach wojskowych, czy znaczenia panowania w powietrzu, jest w operacjach politycznych panowanie w eterze. Bo operacje polityczne, zwłaszcza w warunkach demokracji, polegają na wytwarzaniu masowych nastrojów. No i jeżeli te masowe nastroje są wytwarzane jednokierunkowo, no to okej. To panujemy w powietrzu. No ale jeżeli ktoś wytwarza całkiem inne nastroje, no to ten monopol jest zakłócony. Ten monopol się staje przełamany i nie wiemy, czy panujemy w powietrzu, czy nie. I proszę Państwa, skutki te przełamania tego monopolu pełne ujawniły się w pełni w ubiegłym roku. Polityczne skutki. Państwo pamiętacie, jak tylko został pochowany Jan Paweł II, to co nam media zaczęły wbijać do głowy 3 razy dziennie? Zaczęły nam wbijać do głowy, jaki jest rozkaz. A rozkaz był taki, że ma wygrać Platforma Obywatelska, potem ma zawiązać koalicję z PiS-em, no i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Oczywiście za wyjątkiem tych, którzy już nie będą żyli. To, no jasne, ale to wtedy się nikt nie przejmował, bo to chodzi o to, żeby było długo i szczęśliwie. No i wydawało się, że tak będzie, bo i sondaże tak pokazywały, że opinia publiczna tak myśli i wszystko tego. No. I na 3 tygodnie przed wyborami Radio Maryja włączyło się w kampanię wyborczą, taką interwencję. I okazało się, że skutki tego, polityczne skutki się ujawniły właśnie, że wynik wyborczy był, a jakże tylko, że odwrotny. Tylko, że odwrotny. Skutki interwencji Radia Maryja ja oceniam na co najmniej 10, a może nawet 15%, które przesądziły o zmianie wyniku wyborczego. I jeszcze mimo to próbowano ratować sytuację. Mimo to Platforma Obywatelska i PiS nawiązały rozmowy koalicyjne. Państwo pamiętacie, co było głównym punktem i kością niezgody? Kto będzie kontrolował tajne służby? Tak jest. Resort siłowy, głównie MSW, czyli tajne służby. Najtwardsze jądro naszej młodej demokracji. No i tutaj zwycięzca nie dał sobie wytrzeć tej możliwości. Tym bardziej, że w kampanii wyborczej pojawiło się hasło Czwarta Rzeczpospolita i wstępem do Czwartej Rzeczpospolitej miała być ustawa o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, czyli uderzenie najtwardsze jądro młodej demokracji. Czyli próba odzyskania suwerenności. No, negocjacje się nie powiodły, ale mimo to, że wynik wyborczy był odwrotny od zatwierdzonego, to nadal nie było sejmowej większości, która by tę ustawę, takie ustawy mogła przepracować. Więc było źle, ale nie było niebezpiecznie. Ale każdy najgłupszy nawet zdał sobie sprawę, że trzeba położyć, trzeba przywrócić monopol w tym weterze, bo jak nie, to wszystko jest możliwe. Możliwe są zaskakujące niespodzianki. W związku z tym w grudniu ubiegłego roku ambasador Izraela zwrócił się do pana premiera Marcinkiewicza z prośbą, a właściwie ponieważ charakter tej prośby był kategoryczny, więc raczej żądanie się prosił, żeby zrobić porządek z Radiem Maryja. Krótko mówiąc, żeby przywrócić monopol okrągłego stołu. No, pan premier nie mógł, po pierwsze nie mógł spełnić tego żądania, bo nie ma takich instrumentów, przynajmniej konstytucyjnie nie ma takich instrumentów. Po drugie nie chciał. W takiej kolejności, że tak się umieścił. Po drugie nie chciał. I proszę Państwa, ale no, jeszcze o tym nie wiedziano i Gazeta Wyborcza, która koordynowała te akcje na terenie Tubylczym, rozpoczęła ofensywę, która miała na celu stworzenie atmosfery wokół Radia Maryja. Ja przeglądając Gazetę Wyborczą tylko w grudniu ubiegłego roku, naliczyłem tylko w grudniu ubiegłego roku, 26 samodzielnych, krytycznych materiałów o Radiu Maryja, czyli co najmniej jeden dzień nie musiał się ukazywać, bo są 2 dni, są łączone numery sobotnie niedzielne, czyli co najmniej jeden dzień nie. A przecież nie tylko Gazeta Wyborcza to robiła. Inne media też, czyli atmosfera została stworzona. połączone zostały moce piekielne. No i nic nie dało. I nic nie dało. Radio na rynku nie zostało spacyfikowane. No, trwały takie różne podchody, ale druga faza nastąpiła 29 marca, kiedy wygłosiłem swój felieton. Na antenie Radia Maryja, bo uznałem za celowe, za konieczne nawet poinformowanie polskiej opinii publicznej, że pan premier Marcinkiewicz złożył obietnicę Zawidowi Harrisowi, że sprawa roszczeń żydowskich zostanie załatwiona jeszcze w tym roku, a te roszczenia obejmują szacunkowo wartość 60 miliardów dolarów. Czyli równo wartość rocznego budżetu państwa. I realizacja tych roszczeń w takiej postaci oznaczałaby poważne trudności, a może nawet katastrofę finansową dla mnie. W związku z tym uważam, że trzeba o tym powiedzieć, póki jeszcze nie jest za późno, póki można temu zapowiedzieć. A powiedziałem to w sposób taki po swojemu. No ja mam taki sposób mówienia. Jedni ludzie mnie lubią za to, inni mnie nienawidzą za to. No ale no, taki już jestem, więc na to nie chodzi. Prawda? Więc tam podniósł się klamko, że to skandal, że to, że to tamto. I początkowo znowu Gazeta Wyborcza, która koordynowała te akty na terenie Tubylczy, tak miała ambicje niezbyt daleko idące, żeby tylko przed do ściany Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, żeby ukarała Radio Maryja taką samą karą, jaką wcześniej ukarała Telewizję Polsat za wypowiedź panu Szczyku. No, ale tam rychło tacy mądrzejsi sadykowie przejęli inicjatywę i zorientowali się, że szkoda tego żaru wielkiego na nędzną pieczeń ze Stanisławem Frankiewicza, bo kto się tam w nim pożywi, prawda? Kiedy jeszcze trochę tego żaru rozdmuchajmy i będzie można upiec grubego zwierza całego na tym momencie. No i w tym momencie włączył się pan doktor Maja Federman i powiedział, zamknąć to radio, bo to mam wyjęcie nienawiści, to bezczelne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to pan doktor Federman oczywiście nie słyszał tego powiedzenia, gdzie znowu ja się zorientowałem z jego tego oświadczenia, że on nie słyszał tego. No ale on wie, co tam mówi. Nie musi słuchać, bo nie wie, co tam mówi, prawda? Co wie, co ma taką wiedzę, jak przerysą po prostu o tym. No i trochę tylko wnioski za daleko od widzące słowa, bo to redaktor Przeciszewski z Fabrycji Agencji Kołatnie mówi, nie zamykać, tylko personalne zmiany przeprowadzić i już będzie dobrze. Nie wiem, czy samego siebie widział, koni dyrektora nowego, czy kogoś innego. No w każdym razie szkoda tego majątku, przecież to jest całkiem skoro majątek, tam że będą to zamykać, no i to zrobić komuś to. I proszę Państwa, więc pouczone zostały moce ziemskie. Piekielne ziemskie. I nic to nie dało. No to co jeszcze zostało? Pouczyć moce niebieskie. I te zostały poruszone. I te zostały poruszone w postaci listy rejestracji. No i efektem był 2 maja, kiedy to episkopat wydał bardzo pochlebną recenzję Radia Maryja i ustanowił jednocześnie komisję programową. Ta komisja programowa, no to nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest taki listek figowy, który ma zasłonić figę, jaką biskupi pokazali oskarżycielom Radia Maryja. A Państwo wiecie, nie ma większej dezilucji, jak ta, kiedy się podniesie listek figowy, a pod spodem się zobaczy figę. To już wielkie rozczarowanie. I proszę Państwa, no i okazało się, że moce piekielne, ziemskie i niebieskie i na razie zamarło. No, ale jeszcze nie powiedzieli, że jest tak niedostępne. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego tu atak idzie bez przerwy? No, mówię o przywrócenie tego monopolu medialnego zaprojektowanego przy okrągłym stole, bo to się mieści w pewnej szerszej koncepcji politycznej. Proszę Państwa, jak mówiłem po wyborach, wprawdzie no, wynik był odwrotny od zatwierdzonego, ale nie było większości. Więc było względnie bezpieczne. Ale 2 lutego został podpisany pakt stabilizacyjny. Pojawiło się niebezpieczeństwo, pojawiło się ryzyko, że taka większość wkrótce się pojawi. Na domiar złego prezydent Kaczyński zapowiedział wkrótce potem, kilka dni później, że 13 marca skieruje do Sejmu ustawę o rozwiązaniu wiosny. Czyli, że proszę, tu jest szansa pojawienia się większości, no i zaraz tą zadać cios mordercy. Co się wtedy robi? Proszę Państwa, tu odwołam się jeszcze raz do analogii wojskowej. Co się robi, kiedy nie ma czasu, kiedy trzeba podjąć decyzję natychmiast, nie ma czasu na przeprowadzenie ani głębokiego, ani nawet płytkiego rozpoznania, a trzeba podejmować decyzję. Wtedy się robi rozpoznanie walka. Wtedy się uderza na przeciwnika. Jak się uderzy, to on musi się pokazać, musi otworzyć oczy. I wtedy my wiemy, gdzie on jest, jakie siły tam są na przeciwko nas. Tylko jedna jest rzecz ważna. Nie wolno rozpoznania walką przeprowadzać siłami zbyt szczupłymi, bo to się może skończyć katastrofą i nic się nie dowiemy i zginiemy. To muszą być siły, nie może niewystarczające na dokonanie przełamania, ale trudne do rozbicia i zmuszające przeciwnika do pokazania wszystkiego, do odpowiedzenia wszystkimi środkami. To wtedy my zobaczymy, co on ma tu naprawdę i gdzie on jest. I proszę Państwa, przeciwnik tak właśnie zrobił. Pan prezes Balcerowicz wyrzucił z Komisji Nadzoru Bankowego wiceministra finansów Cezarego Mecha. I wystąpił w telewizji, że tu stał on na nieubłaganym gruncie praworządności i tak dalej, tak dalej. No ja sprawdzam, czy to prawda. Przeczytałem ustawę o Komisji Nadzoru Bankowego i regulamin Komisji Nadzoru Bankowego i okazało się, że nie, że pan bardzo szybko koloryzuje. Że członkowie Komisji Nadzoru Bankowego nie zasiadają tam na podstawie decyzji przewodniczącego, który z urzędu jest prezesem NBP, tylko na podstawie ustawy. To ustawa mówi, kto tam zasiada. Więc prezes NBP nie może tego zmieniać. Nie ma takich możliwości. Po drugie, z regulaminu wynikało, że przewodniczący komisji, owszem, ma pewne uprawnienia, bo na przykład ma prawo zaproponować porządek dzienny. Natomiast nie ma prawa nic go wyrzucić, bo myśli, że tamten będzie głosował inaczej niż on by chciał. To w ogóle śmieszne, nic takiego nie ten. Więc już wiedziałem po tym sprawdzeniu, że pan prezes Balcerowicz koloryzuje, że nie stoi na nieubłaganym gruncie praworządności. To co robi? Ano wykonuje rozpoznanie walką. Co chce rozpoznać? Ano dwie rzeczy chce rozpoznać. Stopień determinacji rządu i spoistość paktu stabilizacyjnego. Czy jest większość, czy nie ma. I stopień determinacji rządu okazał się dosyć wysoki. Natomiast pakt stabilizacyjny rozleciał się w jednej chwili. Znowu było bezpiecznie. Znowu było bezpiecznie. Ale i pierwsze poważne ostrzeżenie było. No i proszę Państwa, ale nie za długo było bezpiecznie, bo taka koalicja się pojawiła. I 24 maja, w przeddzień wizyty Benedykta XVI w Polsce, Sejm uchwalił 3 ustawy. O służbie kontrwywiadu wojskowego, o służbie wywiadu wojskowego i 3 ustawę, najważniejszą, ustawę przepisy wprowadzające do tamtych 2 ustaw. Ta ustawa 3 mówi, że wojskowe służby informacyjne ulegają rozwiązaniu 30 września tego roku. W międzyczasie ma powstać komisja likwidacyjna i komisja weryfikacyjna. Komisja weryfikacyjna złożona z 12 delegatów prezydenta i 12 delegatów premiera. Ta komisja weryfikacyjna ma mieć dostęp do wszystkich materiałów, łącznie z materiałami tajnymi, zawierającymi tajemnice państwowe. A każdy z funkcjonariuszy, który chce przejść do nowych służb, musi poddać się procedurze weryfikacji, w ramach której musi złożyć oświadczenie znanych sobie różnych sprawach, między innymi o tajnej współpracy z przedsiębiorcami, z nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, z redaktorami naczelnymi, z dziennikarzami i wydawcami prasowymi. Takie oświadczenia mogą złożyć również ci funkcjonariusze, którzy nie chcą już przejść do nowych służb. Dlaczego oni będą mogli chcieć składać takie oświadczenia? Dlatego, że jeżeli ujawnią fakty, to nie będą ponosić za to odpowiedzialności karnej. Natomiast jeśli nie ujawnią, a to wyjdzie na jaw, to przez najbliższe 15 lat muszą liczyć się z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Natomiast jeśli złożą oświadczenia fałszywe, a komisja weryfikacyjna, która będzie to sprawdzała, sprawdzi to, udowodni to, no to grozi im odpowiedzialność sądowa od 6 miesięcy do 8 lat. Więc nie ma tutaj żadnego. Państwo rozumiecie, że ujawnienie tych wszystkich rzeczy to jest wysadzenie w powietrze układu ochronnego sądu. Wysadzenie w powietrze układu ochronnego sądu. I teraz musimy postawić sobie pytanie, jeśli to, czy doczekamy się czwartej spokojnej, czy nie. Czy ci ludzie, którzy dotychczas z układu okrągłego uciągnęli profity, czy oni będą się przyglądać, jak tu rząd chce wysadzić w powietrze, czy też podejmą próbę wysadzenia w powietrze rządu przed 30 września? Otóż odpowiedź jest prosta. Już widać, że nie czekają. Wszystkie te strajki, wszystkie te bunty, to jest próba, to są przygotowania do wysadzenia w powietrze rządu. I proszę Państwa, ten scenariusz najwyraźniej ma aprobatę za granicą. Bo zarówno prasa niemiecka i prasa rosyjska zgodnie oceniają negatywnie ten rząd. Prasa rosyjska przecież najbardziej awanturniczy rząd. A z kolei niemiecka mówi, że to jest populistyczny, ksenofobiczny, no w ogóle niedobrze. Takiej zgodności prasy niemieckiej i prasy rosyjskiej nie było od 23 sierpnia 1939 roku. Prasa francuska, lewicowa, sugeruje, żeby Komisja Europejska wprowadziła sankcje tylko Polsce. No i prasa amerykańska, ta żydowska, New York Times na przykład, i pan Abraham Hoffman też wyrażał swoje wysokie niezadowolenie z tego rządu, że to jest populizm, ksenofobia, antysemityzm, no w ogóle źle. Dlaczego tak jest? Dlaczego, proszę Państwa, że Radziecka nie tylko rozbudowała sobie agenturę, doświadczeń, te strajki w różnych środowiskach, nawet dzieci są buntowane przez ten. To jest tylko ilustracja, jak rozbudowana została agentura radziecka. A to, że zagranica, to tylko jest ilustracja, że radzieckczyki się przewerbowały do różnych wywiadów. I są punkty, dla kogo pracują. I z punktu widzenia zagranicy jest oczywiście lepiej, jak oni już mają agentów tutaj w Polsce i to uplasowane w dobrym miejscu, tam się decyzje podejmują. No to po co to zmienia? Tak trzymać, bo jak to się zmienia, jak tam powyrzucają, bo jeszcze nie daj Boże pozamykają, to trzeba będzie budować tę agenturę odnowa, nieraz, no czy się uda. Więc dlatego zagranica aprobuje status quo. I czasami, tak jak mówię, można, proszę Państwa, są takie okresy, kiedy przez 10 lat nic się nie dzieje ważnego. A są takie momenty w życiu państwa, że ważne rzeczy się dzieją w kilku miesiącach i to przesądza potem to, co się stanie. Wtedy to przesądza na kilkadziesiąt lat, a może nawet na 100 lat sytuację. Więc bardzo trudno jest to zmienić, odkręcić. Czasami trzeba krwi upuścić, trochę, żeby to odkręcić. I teraz jest taki moment. Wydaje mi się, że teraz jest taki moment. Bo jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Jak już tak omawiamy te kwestie od wszystkich stron na 7 lat. Tu dzięki temu łatwiej zrozumiemy, dlaczego taki klangor wybuchł wtedy po tym moim felietonie i dlaczego Radio Maria jest tak intensywnie i bezwzględnie starczamy. Lepiej przewidujemy te rzeczy. Otóż musimy sobie uświadomić, że 1 maja 2004 roku Polska została, musimy się przypomnieć, że Polska została przyłączona do Unii Europejskiej. Z punktu widzenia geopolitycznego, to znaczy, że wpływy niemieckie rozszerzyły się na wschód. Proszę Państwa, ja powiedziałem nawet, że 1 maja 2004 roku Niemcy po 90 latach wygrały pierwszą wojnę światową. Dlaczego tak powiedziałem? Ano wystarczy porównać sobie cele wojenne Cesarstwa Niemieckiego z 1916 roku z sytuacją, jaka się wytworzyła 1 maja 2004 roku. Cele wojenne Cesarstwa Niemieckiego można streścić w jednym słowie. Mitteleuropa. Mitteleuropa to był pewien plan polityczny w 1916 roku, żeby na obszarze wpływu niemieckiego, Oberostu, utworzyć niepodległe państwa, formalnie niepodległe państwa, ale które byłyby de facto niemieckimi protektoratami, o gospodarkach peryferyjnych i komplementarnych wobec gospodarki niemieckiej. No to właśnie tak jest. To właśnie tak jest. Dokładnie tak. Niemcy to jest państwo poważne, które, jak jakiś cel uzna za słuszny, to no, warunki się zmieniają, to się realizuje innymi metodami, ale się realizuje cały czas. I teraz, proszę Państwa, jest jeszcze druga kwestia. No to już się stało, to już jest. Natomiast jeszcze nie jest, jeszcze jedna kwestia jest do załatwienia z tego punktu widzenia. Ja studentom swoim, których tam nauczam na wydziałach dziennikarskich analizy politycznej, to zalecam im korzystanie z metody empatii. To znaczy wczucia się w człowieka, którego politykę, którego postępowanie chcemy zanalizować. Co ja bym zrobił na jego miejscu, będąc nim, to znaczy myśląc tak jak on, chcąc tego, co on chce, wiedząc to, co on wie, co ja bym zrobił? I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście niemieckimi kanclerzami. I wpada wam w ręce, wchodzi wam w ręce państwo, średniej wielkości państwo europejskie, jaki mamy problem? No musimy zorganizować tam administrację tubylczą. W jaki sposób? Nie byle jak, tylko w taki sposób, żeby to wszystko wyglądało naturalnie jak najbardziej, ale żeby sytuacja była cały czas pod kontrolą. Proszę Państwa, Mahatma Gandhi powiedział kiedyś, że nic nie jest tak kosztowne, jak stworzenie wrażenia ubóstwa i prostoty. I podobnie nic nie wymaga tylu przygotowań, co stworzenie wrażenia spontaniczności i naturalności. Żeby ludzie mieli wrażenie, że to wszystko się samo robi, że tym nic nie kieruje. I Niemcy by to sami mogli zrobić, bo oni to umieją, oni mają doświadczenie w stosowaniu z nami, wiedzą, że stosunkowo łatwo jest silną ręką kierować polskim narodem, ale wiedzą też jeszcze jedno, że Polacy mają skłonność do ulegania atakom desperacji. Bo takie powstanie za czas, to się dopiero odruchy rozpatrzy. I wtedy są nieobliczalni, wtedy są nieprzewidywalni. I wtedy, jak oni, jak ulegają takim odruchom desperacji, to trzeba ich najbrutalniej pacyfikować, jak najszybciej, żeby się to nie rozlała ta zaraza. No i Niemcy mają jedną ambicję ważną. Niemcy chcą zostać mocarstwem światowym, również formalnie, to znaczy chcą zostać stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa z prawem weta. Dlatego między innymi pompowali i pompują we Francji pieniądze, we francuskie rolnictwo, bo wstępem, biletem wstępu do tego klubu jest broń nuklearna. Niemcy same nie mają broni nuklearnej, ale jako Unia Europejska mają francuską broń nuklearną. I tak chcą być. Tak chcą być. Niemcy to jest państwo poważne. Rozumiecie państwo? i nie mogą sobie pozwolić na luksus taki, z tego punktu widzenia byłoby niewskazane, gdyby Niemcy brutalnie, gwałtownie pacyfikowali Polaków. To by zrobiło złe wrażenie i mogłoby zahamować, zaszkodzić tym staraniom. Dlatego Niemcy rozważają inny fakt. Powierzyć zadanie organizowania administracji tubylczej w Polsce lotki żydowskiemu, które aż przebiera nogami, już nie może wytrzymać, nie może się doczekać. Dlatego, proszę Państwa, jest w ostatnich latach taki napór na Polskę, żeby te reintegracje, żeby tą Polskę dała. Bo jeszcze o jednej rzeczy przypomnę. Prezydent Kwaśniewski przywrócił obywatelstwo polskie wszystkim Żydom, którzy z Polski wyjechali. I oni paszporty polskie odebrali. Mają paszporty polskie i oni w godziny tylko jeszcze do Polski nie wracają. Na co czekają? Właśnie na to. Właśnie na to, bo oni nie chcą wrócić na gołą ziemię, tylko chcą wrócić jako szlachta. Chcą wrócić jako szlachta, bo ten, kto będzie w Polsce dysponował majątkiem wartości 60 miliardów dolarów, to ma władzę polityczną. Rozumiecie Państwo? To jest i teraz nie można dopuścić do głosu. Trzeba zamknąć gębę tym wszystkim, którzy próbują publicznie artykułować polski interes państwowy, bo nie ma dla niego tu miejsca w tej koncepcji. To jest dlatego tak. Ktoś powie, że to jest teoria spiskowa. To nie jest żadna teoria. Ja tylko opowiadam o tym, co się dzieje. Jak już nic nie można zrobić, to dobrze jest przynajmniej wiedzieć, co mnie zabiło. Prawda? Dobrze jest przynajmniej to wiedzieć. I proszę Państwa, my powinniśmy mieć świadomość, o jaką stawkę tu się toczy gra. Dlaczego te miesiące są takie ważne? I co właściwie, dlaczego takie ważne było to, że pan premier, musiałem pana premiera zdezawuować, bo to nie są żarty, bo to jest przesądzenie o losach państwa, o losach narodu, być może na 100 lat, nie wiadomo na jak to. No teraz historia mi przyspiesza, ale to tak się mówi. Także proszę Państwa, dobrze jest sobie to uświadomić. Ja jeżdżę teraz po Polsce, mówię, za mną nic nie stoi, bo ja sam jestem tutaj na własną rękę, to powiem, z nikim się nie konsultowałem, nikogo się nie radziłem, od nikogo nie czekałem, żeby pozwolił, po prostu sobie pozwoliłem sam. I teraz próbuję, wiecie Państwo, temu zapobiec, najgorszemu. Bo żeby ten transfer majątkowy nastąpił, to ten rabunek polski, bo to jak niech moi oskarżyciele mówią, że ja to robię dlatego, że ja mam antyżydowskiego psika. No człowiek nigdy nie jest sędzią we własnej sprawie, to czasami wydaje mi się, że jest normalny, a nie jest, prawda? Każdy wariat myśli, że jest normalny. Więc ja czasami tak zadaję sobie sam pytanie, czy mówię, bo rzeczywiście mam psika. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że nie mam, bo ja wskazuję konkretne informacje. Ja nie mówię, że Żydzi, wszyscy Żydzi są zli, że oni, ja wskazuję konkretne organizacje żydowskie w Miami znalazły. Mówię, co oni chcą zrobić, dlaczego to jest dla Polski niebezpieczne i nie powiedziałbym ani słowa, gdyby oni się legitymowali jakimiś uprawnieniami ważnymi w sensie prawnym. Natomiast problemem ich jest to, że te organizacje się nie legitymują żadnymi prawnymi uzasadnieniami. O, jedynym uzasadnieniem jest to, że one chcą. No to chcą, to każdy by chciał. Dlaczego Polska ma płacić odszkodowanie za zbrodnie w Niemczech, to ja nie widzę tu żadnego uzasadnienia. Żadnego powodu. Więc proszę Państwa, ja jeżdżę do Polski teraz i namawiam ludzi. Proszę. I Państwa też proszę o to, żebyście napisali list. To nie drogo kosztuje, złoty 50 kosztuje znaczek. Czy złoty 30. Do posła, na którego żeście głosowali. Ponieważ to, ten rabunek Polski muszą być stworzone pozory legalności tego rabunku. W postaci ustawy.
I tu posłowie muszą to przegłosować. Więc proszę was, żebyście napisali do posła, na którego żeście głosowali, jak on się nie dostał do tego, który tam jest w okręgu, z takim ostrzeżeniem, że jeżeli on przyłoży rękę do takiej ustawy, to oczywiście nie można mu tego zabronić, ale niech już nigdy ani on, ani jego partia, do której należy, nie liczy na nasze głosy. To nie jest groźba karalna, to nie jest przestępstwo, to jest życzliwe ostrzeżenie. Jak ktoś z państwa chce mieć formularz takiego listu, to zapraszam na moją stronę internetową www.michalkiewicz.pl. Tam jest formularz takiego listu i jest odesłanie do listy posłów z adresami biur poselskich. Także możecie państwo wszystko tam sobie, wszystkie informacje tam sobie tego. I zwracam się z taką prośbą. To możemy w ten sposób zapobiec rabunkowi Polski. I zapobiec nie tylko rabunkowi Polski, ale możemy pokrzyżować te plany, które, o których państwu tutaj powiedziałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.